W audycji Mąż Prawo noworocznie witam Państwa, Dorota Niebrzydowska. Co prawda nie wiem, czy 3 stycznia można powiedzieć, że noworocznie, ale przynajmniej z dobrymi wiadomościami Państwa witamy. A o zmianach dziś będziemy mówić, które w 2018 nas czekają, a też takie, które już weszły w życie. Moimi Państwa gośćmi są panie Marta Baczar i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i co? Jaka najlepsza wiadomość? Wzrost płacy minimalnej można zaliczyć do tych dobrych. Wzrost stawki godzinowej do tych równie dobrych. Stabilizacja na rynku pracy już do bardzo dobrych, a podwyżki płac zapowiadane szeroko już do bardzo dobrych. To zacznijmy od tej pierwszej. Podwyżka, wzrost w zasadzie płacy minimalnej. W ubiegłym roku była 2000 zł, teraz już jest nieco wyżej. Co to oznacza dla pracowników, dla pracodawców?
No przede wszystkim jest to wzrost płacy minimalnej przy umowach o pracę, czyli dla pracowników, do kwoty 2100 zł, co oznacza, że na rękę pracownik zyskuje około 70 zł, tak mniej więcej, w zależności od kosztów uzyskania przychodu. Około 70 zł zyskuje z takiej płacy, która faktycznie trafi już do jego kieszeni. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy świadczą usługi bądź mają umowy cywilnoprawne, ale głównie umowy zlecenie, to dla tych znowuż zatrudnionych płaca godzinowa, stawka będzie wynosiła 13,70 zł brutto. Więc też jest tutaj o te 70 groszy więcej.
Na jedną godzinę
pracy, tak.
Te 2100 zł oznacza to, że ci, którzy tych 2100 zł nie zarabiali dotychczas, a zarabiali 2000 zgodnie z prawem do końca grudnia 2017 roku, będą musieli mieć zmienione umowy, czy trzeba im dokonać aneksów? Co w ogóle wchodzi w skład takiego wynagrodzenia?
Generalna zasada to taka, że jest to płaca, którą otrzymuje pracownik i jeżeli ma na umowie zapisaną kwotę, na przykład w tamtym roku była sporządzana umowa 2000 zł, myślnik minimalne wynagrodzenie, to wydaje się, że no nie jest aż takim obowiązkiem zmiana tej kwoty do 2100 zł, byleby tak, ten zapis o minimalnym wynagrodzeniu był czytelny. Czyli pracownik wie, że zawsze otrzymuje kwotę minimalnego wynagrodzenia, nawet jeżeli ona będzie z każdym rokiem albo co ileś lat, co jakiś czas się zmieniała. I wtedy wydaje się, że nie należy można dokonać oczywiście zmiany formalnej, jeżeli pracodawca chce mieć to już formalnie zapisane i zrealizowane, to jak najbardziej można, ale
Nie będzie to ważniejsze, żeby pracownik na rękę dostał,
otrzymał kwotę.
Czyli to wynagrodzenie było realne, jeżeli chodzi o samą wypłatę tego wynagrodzenia. Natomiast no, nawet jeżeli pracodawca nie zmieni nam umowy o pracę, trzeba pamiętać, że z dniem 1 stycznia to wynagrodzenie się zmieniło i w związku z tym nasze wynagrodzenie realnie przy wypłacie musi wzrosnąć i to jest tutaj istotne.
Co to jest w ogóle pojęcie płaca minimalna, a na przykład wynagrodzenie zasadnicze? Czy to są pojęcia tożsame, czy to zupełnie co innego znaczy i możemy być tutaj, patrząc na naszą umowę o pracę, trochę zdziwieni, że my tej płacy minimalnej wcale nie mamy.
Tak, w praktyce przez pracowników jest mylona stawka zasadnicza, a wynagrodzenie minimalne. Pracownik uważa, że to wynagrodzenie minimalne to jest właśnie to, co on powinien otrzymać jako wynagrodzenie zasadnicze i dopiero od tego są pochodne, tak, premia, jakieś inne dodatki. Natomiast trzeba zaznaczyć, że kwota 2100 to jest kwota za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i w to wchodzi zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wszelkiego rodzaju dodatki, typu dodatek za drugą zmianę, dodatek stażowy, premia i tak dalej. To wszystko wchodzi. Nie wchodzą z takich składników, które pracownik dostaje, to dodatki i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatek z tytułu pracy w porze nocnej. To jest poza, czyli 2100 plus te dodatki. Jeżeli tych dodatków nie ma, to 2100 to jest, można nazwać to takim kociołkiem, gdzie wszystko tam może się zmieścić.
A często pracownicy z długoletnim, szczególnie stażem pracy, jakby mają takie pretensje, no, które trzeba jednak zrozumieć, że na przykład ich dodatek stażowy mieści się w minimalnym wynagrodzeniu. I to jest oczywiście zrozumiałe, bo i pracownik rozpoczynający pracę z małym stażem i ten, który ma na przykład 20-letni staż pracy, mogą na starcie otrzymać tę samą kwotę, bo właśnie ten dodatek stażowy będzie mieścił się w tej kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Czyli jeżeli na przykład pracujemy w tak zwanym, no nie wiem, systemie wynagrodzenia akordowym, tak? I może się okazać, że jednego miesiąca Jak najbardziej. 200 brutto. O, brutto. Jeszcze właśnie to słowo klucz. Brutto udało nam się zarobić, bo nasze wynagrodzenie, to zasadnicze, jest dużo, dużo mniejsze, a reszta to jest to, co wypracujemy. Ale w kolejnym miesiącu nie. Czy to się w ciągu roku jakoś sumuje, czy w ciągu jakiegoś innego okresu rozliczeniowego jakoś sumuje, że na przykład jednego miesiąca będziemy mieli te 2300, a drugiego miesiąca 1900?
Nie, minimalne wynagrodzenie musimy otrzymywać w każdym miesiącu. Czyli jeżeli nawet nie osiągamy kwoty minimalnego wynagrodzenia, to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty tak zwanego dodatku wyrównawczego, aby tę kwotę minimalnego wynagrodzenia każdy z pracowników, który wypracowuje pełny wymiar czasu pracy, czyli jest zatrudniony na pełnym etacie, otrzymał. Także tutaj nie ma jakichś wyjątków w tym zakresie.
Nie ma takich rozliczeń.
No chyba, że pracownik choruje na przykład, prawda? Część miesiąca, albo cały miesiąc choruje.
Albo to wtedy korzysta z urlopu bezpłatnego. Wtedy tak. Wiadomo jest, że na przykład nie otrzymuje wynagrodzenia, no bo wynagrodzenie, i co jest taką zasadą ogólną i dosyć podstawową, to taka, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. W związku z tym, że jeżeli nie wykonujemy tej pracy z jakichś powodów, to to wynagrodzenie nie będzie oczywiście na tym poziomie 2100, tylko może być odpowiednio proporcjonalnie pomniejszone.
I tutaj nie ma zależności od tego, jaki rodzaj umowy mamy, w sensie umowy o pracę, czy na czas określony, czy na czas nieokreślony. Generalnie, a na czas próbny, to też nie ma żadnego znaczenia. Nie,
tutaj każdy pracownik, czyli każdy zatrudniony na umowę o pracę, niezależnie od rodzaju tej umowy, ma przez ustawodawcę zagwarantowaną tą kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Oczywiście, chyba że pracujemy w zmniejszonym wymiarze czasu
to
pracy.
To wtedy
tak?
Jest proporcja zastosowana. Aha, czyli tutaj stosujemy proporcję do minimalnego. Na pół etatu to będzie proporcjonalnie z kwoty
1050.
Tak jest. Mhm.
Jeżeli pracodawca się z tego nie wywiązuje, to jakie my mamy? No jeszcze na razie nie miał szansy się nie wywiązać, no ale przypuszczalnie w 2017 zdarzały się takie sytuacje, że może nie otrzymywało się tej minimalnej.
No wtedy pracownik może oczywiście zgłosić to pracodawcy, bo może pracodawca faktycznie przeoczył ten fakt, że płaca minimalna wzrosła, albo może nie jest uświadomiony na tyle, że powinien dodatek wyrównawczy wypłacić, więc oczywiście najpierw pierwsze kroki skierować do swojego pracodawcy, a jeżeli pracodawca, wiemy, że wie, tylko nie wypłaca, no to wtedy oczywiście można złożyć zawsze skargę w Państwowej Inspekcji Pracy w celu wyegzekwowania tej należności. Ewentualnie oczywiście skierować sprawę do Sądu Pracy, ale myślę,
to
że
prosi, tak dalej.
To już jest daleko idące jakby działanie. I jeżeli faktycznie pracownik miałby problem z wyegzekwowaniem minimalnego wynagrodzenia w jakimś dłuższym okresie, kiedy to takie postępowanie pracodawcy należałoby uznać za celowe, złośliwe, no to wtedy oczywiście można kierować sprawę do sądu, ale jeżeli jest to jakiś jednostkowy przypadek, bądź nie, to pracownik zawsze może skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy i wtedy inspektorzy już będą egzekwować na jego rzecz te należności.
Czy ten wzrost płacy minimalnej wpływa na jakieś inne składniki naszego wynagrodzenia? Czy od tej płacy coś się liczy? No nie wiem, wzrasta jakaś stawka, którą liczymy właśnie proporcjonalnie bądź jakoś inaczej do tego minimalnego wynagrodzenia.
Pierwszy to dodatek z tytułu pracy w porze nocnej, ponieważ on wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z tego minimalnego wynagrodzenia, więc już tutaj on nam się podniesie. To może nie są wielkie pieniądze, ale jednak zawsze ten wzrost nastąpi. Kolejna to dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, no bo on też jest przecież uzależniony, te 50 czy 100% w zależności od tego, jaką my mamy stawkę, więc ona też wzrasta i automatycznie podniesie się nam ten dodatek. Przy potrąceniach wzrośnie kwota, która jest wolna, kwota wolna od potrąceń, tak? Też pracownik będzie musiał dostać na rękę więcej, a to, co powyżej, pracodawca będzie mógł potrącić.
Czyli coraz lepiej nam się żyje jednym słowem. Jeszcze tylko jedno uzupełnienie, to, że 1370?
Tak.
1370 razy 160 ileś godzin, ile mamy, to wcale nie musi być te dwa więcej
nie,
niż...
To może tak, być więcej, to może być mniej niż 200.
Tak. Tutaj podzieliliśmy tych biednych pracowników na tych, którzy na umowę o pracę i tych na cywilnoprawnych umowach. 23 po 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o zmianach, które przyniósł nam 2018 rok. Trochę ich jest. ta pierwsza dobra już została przez nas omówiona, to może jeszcze o tej drugiej parę zdań. Te 13,70 dotyczy wielu pracowników. Bo to, tak w zasadzie mówimy pracowników, chociaż jest to takie niepracownicze zatrudnienie, tak? Umowa o dzieło, umowa zlecenia.
To jest tak, świadczenie pracy pozaumowne, prawda? W sensie, że to nie jest stosunek pracy, tylko umowa cywilnoprawna łącząca tą osobę ze zleceniodawcą w tym przypadku.
Mówiło się dużo swego czasu, żeby znaleźć takie rozwiązania prawne, które wyeliminują tego typu umowy, nazywano je śmieciowymi. Oczywiście wyeliminować nie można w wolnym kraju, w wolnym rynku, kiedy pracownicy i pracodawcy mogą zawierać umowy takie, jakie są, bo jest swoboda zawierania umów i czasami ta umowa właśnie zlecenia bądź umowa o dzieło jest jak najbardziej adekwatna do tego, co świadczymy i nikomu ona nie przeszkadza.
A czasami jest wręcz pożądaną umową, tak? Jak ktoś chce dorobić, to dlaczego nie w ramach umowy cywilnej? Prawny jest to jak najbardziej mile widziane.
No, ale to był taki czas, kiedy te umowy były wręcz patologicznie wykorzystywane.
Ale głównie chodziło o wynagrodzenia.
No
to, bo to w tym kierunku szło. Ta zmiana raczej miała na celu to, żeby ci pracownicy, którzy pracują w ramach umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług czy zlecenia, żeby miały godziwe wynagrodzenie, a nie tak jak myśmy spotykały na poradach 5 zł i koleżanka złotówkę. Tak? No to jest to śmieszne. Wręcz pokażę. Także to ta zmiana akurat jest dobra, tylko problem polega na tym, że rzeczywiście ta stawka 13 zł, ona była zapewniana, czy 13,70, ale problem był tego rodzaju, że zleceniodawcy przygotowywali dokumenty, gdzie liczba godzin przepracowanych była mniejsza niż faktycznie. Te osoby to często podpisują, no z obawy o utratę pracy albo nie zauważą.
Bez obawy.
Przegapią coś, tak. Podpisują i stawka jest zapewniona, tylko tyle, że liczba godzin się nie zgadza, więc ten zleceniodawca tak czy inaczej no w jakiś sposób omija te przepisy. Dlatego trzeba uważać, co się podpisuje i wystawiać ewentualnie dokumenty zgodne z tym, jak rzeczywiście pracujemy.
Tak, bo ta rzetelność jest tu konieczna. No miejmy nadzieję, że będziemy już w takim społeczeństwem dosyć uczciwym, no i to zarówno ze strony zleceniodawców, jak i zleceniobiorców, no żeby naprawdę ta kwota 13,70 za godzinę, ja wiem, że ona może się wydawać dla zleceniodawców jakąś dużą i może wygórowaną, no ale z drugiej strony, no przy kosztach utrzymania, no tak naprawdę przecież ustawodawca, no zapewnia nam godziwe wynagrodzenie za pracę. Także no wydaje się, że każdy powinien sobie sam uświadamiać, no że to no po to prawo jest, żeby jednak przestrzegać tego.
Bardziej, że tutaj, jeżeli chodzi o te umowy cywilnoprawne, to jednak pracownik, tak go będę jednak nazywać, to jednak pracownik ma dużo gorszą sytuację. Nie stoi za nim kodeks pracy. W zasadzie to, co na tej umowie dostanie do podpisania, to jest zobowiązujące.
Nie ma urlopu.
Nie ma
wypowiedzenia jakichś szczególnie długich, czy wręcz czasami w ogóle nie ma odmiennych.
Prawda?
Nie ma ochrony.
Możliwość rozstania się z takim pracownikiem
z
dnia na dzień. Nie ma w zasadzie żadnych tutaj większych ograniczeń. Kobiety w ciąży nie są chronione. Także no, już zapewnienie tej stawki 13,70 zł, no nie wydaje się wielkim jakimś wyczynem, bo nie idą za tym żadne inne tak naprawdę obowiązki.
No dobrze, a czy tutaj też wymaga się zmiany umowy teraz? Jeżeli mieliśmy umowę, zlecenie 13 zł za godzinę, a tu teraz mamy 13,70, też wydawałoby się, że skoro na minimalnych pracujemy.
Dla rzetelności tak, aczkolwiek istotne jest to, żeby była wypłacana ta kwota tak naprawdę. Bo tu no, można oczywiście przywiązywać wagę do tego, co jest zapisane w umowie, ale wydaje się, że jeżeli ta kwota będzie wypłacona, no to nawet jak nie będzie to zmienione w umowie, to czy to jest aż takie wielkie naruszenie? No pewnie formalnie dobrze byłoby to zmienić, ale jak tego nie będzie, to...
Od momentu, kiedy ustawodawca nam narzucił tą stawkę godzinową, to jak gdyby nawet czy wpiszemy tam jakąkolwiek inną, mniejszą stawkę, to i tak jak przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wchodzi ta stawka, więc tutaj no, nie jest nawet konieczna może do końca zmiana, bo i tak ustawodawca nam to gwarantuje. Także tutaj można być spokojnym. spokojnym, że nawet przy niezmienionej umowie i tak każdy powinien otrzymać 13,70 za godzinę.
I dotyczy to wszystkich zatrudnionych w ten sposób, to znaczy no, na przykład studentów zatrudnionych na jakiejś dorywczej pracy, pracowników takich, których sobie wynajmujemy na jakiś krótki okres, bo mamy jakąś pracę do wykonania, młodzież i tak dalej. Tutaj nie ma rozróżnienia, że dla pracowników, nie wiem, za których nie odprowadzamy składek, to dajemy troszkę mniej.
Nie. Czegoś takiego nie ma. Jest oczywiście w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu szereg wyjątków, kiedy nie trzeba tej stawki zapewniać, no ale to już jest ich tam chyba nawet anaście, także to trzeba byłoby sięgnąć, kogo nie dotyczy, ale to są bardzo takie już
wyjątkowe
i dobrze scharakteryzowane przypadki.
To też były takie doniesienia wpisywania wypożyczania odzieży, wypożyczania sprzętu, wypożyczenia
spotyka dalej, tak? Tak, to jak gdyby jest już wkalkulowane w te umowy i zleceniodawcy wiedzą, że tak mogą, bo nie jest to niezgodne z drugiej strony z prawem, prawda? Bo jeżeli użyczamy coś, mamy zobowiązanie wzajemne, więc to rozliczenie na koniec wychodzi oczywiście mniejsze, ale no trudno tu zarzucić niezgodność z prawem i tak rzeczywiście takie zapisy w umowach często są spotykane.
Dlatego trzeba czytać te umowy koniecznie, szczególnie młodzi ludzie muszą czytać, co podpisują, bo potem może być takie rozczarowanie, że nie zarabiają tyle, ile oczekują. Także czytać i przed podpisaniem tę chwilę się zastanowić, jeżeli jest taka możliwość, bo ja też rozumiem te osoby, które no, podpisują ufając, że jednak będą pracować na takich bardzo uczciwych, fajnych warunkach.
Podpisują, jeśli mają coś do podpisania.
Jeżeli mają coś do podpisania, to inne
kwestie. Jeszcze inny problem, dokładnie.
Bo to generalnie może chyba nie musi być umowa sporządzona na piśmie.
Nie musi być na piśmie, więc to mogą być ustne ustalenia, a wiadomo jak potem to wygląda w praktyce.
Tak, także potem można na tę umowę spisaną czekać długo i namiętnie. Natomiast jeżeli chodzi o tę ewidencję czasu pracy, skoro mamy tę stawkę 13,70, no to ona już musi być na piśmie, tak? Niezależnie od tego, jaki mamy rodzaj umowy.
Znaczy, może być to też forma elektroniczna, ale tak, musi być coś, z czego będzie wynikało jednak ta liczba godzin przepracowanych.
I kto to musi sporządzić? Pracownik, pracodawca? Obojętnie.
To jest kwestia już porozumienia między stronami. Może sporządzać ten, który świadczy usługi albo zlecenie, może zleceniodawca albo ten, który powierza wykonanie tych usług, byleby tylko ta liczba godzin zgadzała się z tą rzeczywistością.
I podpisać musi taka osoba?
Ona musi po prostu potwierdzić tą liczbę w taki sposób, w jaki strony to określą w umowie, a nawet jeżeli by tego nie określiły, to i tak musi potwierdzić, że przepracował 0 godzin albo że przepracował 100 i tak dalej. To musi w jakiś sposób, czy faktura, czy rachunek, prawda, czy odrębne oświadczenie, czy nawet w formie takiej ewidencji czasu pracy, którą prowadzi też zwykły pracownik w sensie umowy o pracę. To już jest pełna dowolność.
To tutaj od pracodawcy i pracownika zależy, jak się dogadają. I inspektorzy pracy, którzy mogą to kontrolować, spotykają się rzeczywiście z takimi nadużyciami, czy jednak jest to już przestrzegane?
No, spotykają się niestety. Niestety nie mamy dobrych wieści.
Chciałam tutaj kolejną dobrą wiadomością zakończyć to wejście, ale nie, tak?
Znaczy, czasami inspektor po prostu też niewiele może zrobić, bo on sobie zdaje sprawę, że ktoś, kto jest zatrudniony i przepracował na przykład 8 godzin w miesiącu, to coś jest na rzeczy i wiadomo, że nikt 8 godzin nie przepracuje, ale jeżeli ta osoba potwierdza i jest jej podpis, gdzie ona faktycznie potwierdza te 8 godzin, to jak możemy się domyślić, jak to wygląda w praktyce, tak? Dostaje, na piśmie jest tyle, a do kieszeni nie opodatkowane idzie pewnie coś innego, no ale już z tym inspektor tutaj nie jest w stanie tego wyegzekwować.
Generalnie może sprawdzić tylko tę ewidencję, umowę
tak
i
jest.
Tyle.
Tak jest. I czy tak? Zapewniony jest za taką ilość godzin, jaka faktycznie była wykazana.
Aha. To czyli umiemy obchodzić prawo z różnej strony, nawet jeżeli ono jest tak skonstruowane, żeby zapewniać nam to godziwe wynagrodzenie, przynajmniej za godzinę. Za 23:15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach. I teraz właśnie chciałam zapytać, a jeżeli myśmy pracowali w grudniu, a wypłatę dostajemy w styczniu, to już będzie 13,70 albo 2,100?
Nie,
jeszcze ta nie będzie taka dobra, tak?
Ponieważ w grudniu byliśmy uprawnieni do tych niższych kwot, w związku z tym termin wypłaty no, nie determinuje w tej wysokości wynagrodzenia. W związku z tym otrzymamy w styczniu wypłatę za grudzień w kwocie przysługującej jeszcze w grudniu. Natomiast...
No tak, a przepisy podatkowe, które się zmieniają od 1 stycznia, stycznia już tej wypłaty dotknął. Na przykład, tak, koszty uzyskania przychodu i różne.
Ale podobnie z potrąceniami. Jeżeli pracodawca dokonuje potrąceń z wynagrodzenia, które przysługiwało pracownikowi za grudzień, to już musi zastosować kwotę wolną obowiązującą teraz. Przynajmniej takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Także tutaj różne są, prawda, możliwości.
Czyli według stawek starych, ale...
A potrącenia już minimalna musi być nowa.
Dobrze.
No i jeżeli chodzi w ogóle o termin wypłaty, to musimy pamiętać, że przy umowach o pracę pracodawca może określić ten termin najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca.
To jest graniczna?
To jest taka graniczna maksymalna. 10 dzień następnego miesiąca i to wynagrodzenie, które przysługuje nam za poprzedni miesiąc, musi być wypłacone, z tym, że pracodawca musi określić to datą konkretną stałą, czyli taki zapis do 10 następnego miesiąca nie będzie prawidłowym. To musi być konkretna albo data, albo tak wskazany dzień, że to nie budzi wątpliwości, czyli na przykład pierwszy wtorek, tak, następnego miesiąca, albo 10 dzień. I w tym dniu już pracownik powinien mieć wynagrodzenie wypłacone. Jeżeli wydarzy się taka sytuacja, że pracodawca będzie chciał szybciej wypłacić wynagrodzenie, to oczywiście nie ma problemu. Problemem jest tylko ta wypłata po terminie, bo ona wtedy skutkuje tym, że pracownik ma roszczenie na przykład o odsetki.
No dobrze, ale co to znaczy wypłacić wynagrodzenie? Bo teraz przecież nie idziemy do kasy i nie bierzemy, znaczy nie pamiętam, żeby tak, no, pracownik... z jakiegoś dłuższego czasu tak nie ma, prawda? Czyli co, pracownik musi mieć na swoim koncie w banku te pieniądze, tak, w dniu 10.
Musi już dysponować tą kwotą należną mu za dany miesiąc.
Także... Pracodawca nie może się tłumaczyć, że on na przykład rano dokonał. Tak. To on musi jakby z wyprzedzeniem robić to na tyle, żeby ten pracownik w dniu terminu wypłaty miał już to wynagrodzenie na koncie.
Czyli to musi być konkretna data, nie może być do 10, tylko 10. Tak. Jeżeli na przykład 10 jest w niedzielę, to w piątek?
Na przykład. Pracodawca ma zrobić wszystko, aby pracownik już dysponował swoją kwotą.
To znaczy może i w sobotę, może i w niedzielę, prawda? Ale pewno nie w poniedziałek.
No nie, na pewno nie. Także tutaj ten termin jest wiążący zdecydowanie dla pracodawcy. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że do tych pracowników, którzy albo pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, w sensie umowy zlecenia bądź oświadczenie usług, to ci też mają zagwarantowaną teraz już wypłatę co najmniej raz w miesiącu. Więc to nie jest tak, że podpisujemy umowę zlecenie i na koniec
na pół roku na przykład
zlecenia właśnie otrzymujemy całą kwotę, tylko po to jest to ewidencjonowanie godzin, aby między innymi, aby sprawdzić, czy co miesiąc wypłata została dokonana i w kwocie takiej, która odpowiada tym już przepisom obowiązującym.
No ale tutaj nie obowiązują przepisy o czasie pracy, tak?
To znaczy, o czasie pracy nie, tylko chodzi
pracownik
o...
pracownik może dużo więcej pracować
Może
niż...
dużo więcej, może mogą te kwoty się różnić, prawda? To już nie jest jakaś stała, tylko pracownik po to ewidencjonuje aby te godziny, aby co najmniej raz w miesiącu dostać tę kwotę wynagrodzenia mu przysługującego z umowy zlecenie, bądź oświadczenie usług.
Bo jeżeli chodzi o umowę o dzieło, to tutaj akurat się nic nie zmienia i żadnej kwoty, żadnej stawki
nie ma,
zagwarantowanej
nie.
też nie ma. Bo w zasadzie jest to taka umowa, z której trudno cokolwiek określić, tak, prawda? To nie musi być godzinowa.
No nie.
To jest umowa rezultatu.
No to jest tak, rezultatu, czyli mamy
osiągnięcie
już
konkretnego dzieła, prawda? Tak. To jest ten efekt i w zależności od tego szacujemy na kwotę, jaką chcielibyśmy dostać, a jaką druga strona może nam zapłacić.
I tutaj też nie ma ewidencjonowania ani niczego takiego. No i rzeczywiście nie ma też obowiązkowej składki ZUS, prawda? Jeżeli jest to jedyna umowa, jaką mamy zawartą. No to tutaj ci pracownicy akurat trochę gorzej mają. No ale to pewnie jest wykorzystywane przez te zawody twórcze, które tych pracowników, którzy sami za siebie, znaczy tych, którzy sami za siebie jakoś tam opłacają te składki i prowadzą działalność indywidualną.
W praktyce ona jest mylona często, czy celowo, czy niecelowo, ale często na przykład jest umowa o dzieło na posprzątanie jakiegoś, prawda, terenu. Już nie sprzątanie, bo to mogłoby wskazywać, że to jakaś usługa. Tu chodzi o posprzątanie, bo strony uważają, że to jest takie osiągnięcie pewnego rezultatu, jakiegoś dzieła. Posprzątanie, no to jest umowa o świadczenie usług zdecydowanie, ale w praktyce się tak zdarza. Tylko tutaj to już jest pole do działania dla ZUS-u, tak? Bo ZUS może zakwestionować tutaj pod kątem właśnie konieczności odprowadzenia składek. Inspektor pracy tego już nie zakwestionuje.
No generalnie to, jaki jest nagłówek tej umowy, to chyba nie ma znaczenia. Ważne jest, co z treści wynika, prawda?
No tak, ale jeżeli strony nazwą tą umowę umową o dzieło, no to nikt nie zakwestionuje, znaczy no i żadna ze stron, prawda, nie ma tutaj, nie kwestionuje tego, no to tu nic się nie zadzieje, ale ZUS w pewnym momencie, jeżeli rzeczywiście stwierdzi, że to nie była umowa o dzieło, a powinna być umowa o świadczenie usług, to może tutaj narzucić, prawda, nam składki z datą wsteczną, co zresztą robi w wielu przypadkach.
Co zrobić w takim razie, jak nie chcemy tego wynagrodzenia w wysokości 13? Chcemy pracować, pracodawca nas nie chce zatrudnić, bo nie może, bo nie ma takiej akurat tylu środków przeznaczonych, a my chcemy u niego pracować i nawet wolontariat.
Generalnie umowa cywilnoprawna może być nieodpłatna, tylko strony muszą wyraźnie zaznaczyć, że ona ma charakter nieodpłatnej umowy. I to w dalszym ciągu jak gdyby jest taka możliwość. Czasami są strony zainteresowane, żeby to miało.
Jakąś praktyką, prawda?
Głównie tak, studenci na przykład, albo osoby, które kończą studia, chcą gdzieś tam ten staż nabyć, a nikt nie chce ich zatrudnić. To jest taka furtka.
A potem pracodawca wymaga doświadczenia,
stażu, prawda? No, tak,
temu służy też taka umowa, która się nazywa taką umową absolwencką, o staż absolwencki. I wtedy oczywiście przy zachowaniu pewnych warunków z tej ustawy o stażu absolwenckim można nieodpłatnie świadczyć pracę na rzecz jakiegoś podmiotu. To jest taki rodzaj umowy cywilnoprawnej. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może znaleźć ten rodzaj umowy i się odnaleźć w tym świetnie, bo oczywiście ona może być odpłatna i nawet na poziomie niższym niż minimalna płaca czy minimalna stawka godzinowa, ale to już zależy od stron, czy w ogóle ustalą odpłatność tej umowy, czy też nie. Natomiast to, o czym mówimy, czyli taki zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia z umowy o pracę, w ogóle nie wchodzi w rachubę przy tych pracownikach zatrudnionych właśnie na podstawie umowy o pracę.
Czyli musimy im płacić.
Musimy bezwzględnie, nawet jeżeli pracownik napisze oświadczenie, że on się zrzeka albo chce przenieść to prawo na inną osobę, że on pracuje na rzecz innej osoby, no to takie oczywiście oświadczenie nie powinno w ogóle mieć miejsca, jeżeli ma, to nie ma mocy wiążącej, bo kodeks pracy gwarantuje każdemu za wykonaną pracę prawo do wynagrodzenia.
Prawo do wynagrodzenia.
Ale co więcej, to nie tylko, że przy umowie o pracę ta zasada obowiązuje. Teraz, jak pojawiła się nam ustawa, która określiła właśnie tą kwotę minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, również nie można zrzec się powyżej wysokości 13 zł czy 13,70 jest to możliwe, ale do tej kwoty nie. Czyli tu ustawodawca dosyć daleko zainterweniował.
Tak? Ingerencja była,
tak
umów.
Jest, bo tutaj jest dokładne przeniesienie, tak jak przy umowach o pracę, że taka osoba nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w tej stawce minimalnej, ani przenieść tego prawa na inną osobę.
No to być może ten mechanizm zadziałał i tych umów nie będzie już teraz tak nagminnie dużo, bo niewiele więcej pracodawca zyskuje, zatrudniając na umowę zlecenie. Chociaż pewnie znajdzie jakieś plusy. Za 11:15, no to jeszcze szybko o nowościach. Chociaż w zasadzie wszystkie, które opowiedziałyśmy Państwu, były dobre, to ta, nie wiem, z różnymi opiniami się spotyka. Zakaz handlu w niedzielę. Doczekaliśmy tego. Nie jest jakieś nowe rozwiązanie. Przecież były takie czasy, kiedy nie robiliśmy zakupów
ale
w niedzielę.
Ale zapomnieliśmy.
Ale na wakacjach, jadąc na wakacje gdzieś, możemy się z tym zetknąć. Tak. I to dla nas się wydaje dziwne. Teraz będziemy mieli to u siebie, więc już nie będziemy się dziwić, że w niedzielę zakupów nie zrobimy. Chociaż nie będzie to terapia szokowa, bo
stopniowo będziemy wchodzić w tą zmianę, to prawda. Ustawa się pojawiła, w listopadzie została uchwalona, obowiązuje od 1 marca i tutaj będzie stopniowo w 2018 roku, od marca właśnie do końca roku, to będzie pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca. Ten zakaz będzie obowiązywał, a w 2019 roku to już tylko ostatnia niedziela miesiąca. Oczywiście z wyłączeniem tych niedziel, które wypadają w święta. Czyli... później to już po prostu...
koniec.
Tak, wszystkie będą, zakaz będzie obowiązywał.
Będziemy restrykcyjnie.
O handel w niedzielę. No ale są też tam wyjątki w ustawie.
No dobrze, ale narodowe święto w galerii nie będziemy spędzać. Znaczy narodowych świąt to już nie spędzamy w galeriach handlowych, bo rzeczywiście ten zakaz już od jakiegoś czasu jest, handlu w święta. Ważne, państwowe oraz też kościelne. Natomiast teraz dojdzie do tego, że będziemy musieli znaleźć sobie zajęcie na niedzielę. Bo galerie handlowe nie należą do tych wyjątków, prawda, o których tu mówimy.
Tak jest, ale może to jest właśnie jakiś sposób, żebyśmy się zastanowili nad tym, że może faktycznie lepiej coś innego wymyśleć, niż spędzać ten czas w galeriach. Chociaż to też jakaś forma rozrywki, no ale to, no tak jak mówimy, to będzie stopniowe, tam będą też, będzie tam możliwość zrobienia jeszcze zakupów w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio przypadającą, poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy i ostatnia niedziela przypadająca w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
To się kiedyś nazywało to... niedziele handlowe, pamiętacie? No właśnie, było takie pojęcie. Niedziela handlowa. Niedziela handlowa. No ale czy ten wyjątek dla tych, którzy sami prowadzą działalność, czyli właściciel za ladą?
To tutaj akurat będzie taka możliwość, ale nie będzie to dotyczyło właśnie wszystkich osób zatrudnionych też na umowy cywilnoprawne, umowa o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowa zlecenia. Także tutaj już też nie będzie możliwości obejścia tych przepisów, tak jak do tej pory, że się zatrudniało gdzieś kogoś, prawda?
Na dodatkową umowę?
Spoza tego sklepu.
Wymiana między
pracownikami. Tak, także już to nie będzie możliwe. Natomiast właściciele jak najbardziej będą mogli. No i jeszcze kwestia otwarta, co z osobami, które jak gdyby bezpośrednio nie sprzedają, tak, nie prowadzą tego handlu, ale na przykład usługi, ochrona, prawda, jak osoby sprzątające, no tu jest stanowisko ministerstwa, że to też będzie ich dotyczyło, prawda.
Że też nie powinni pracować wtedy.
Że też oni w tych placówkach nie powinni. No jak to w praktyce będzie, to zobaczymy, bo na pewno jakieś będą jeszcze dodatkowe wyjaśnienia.
Od 1 marca wchodzą w życie te zmiany, tak. Czyli od 1 marca, o pierwszą i ostatnią.
Musimy pilnować niedziel, tak jest, kiedy czynne sklepy, kiedy nie, jeżeli mamy ochotę robić
jeżeli
zakupy.
Mamy taką potrzebę i ochotę, tak. Nie dotyczy to stacji benzynowych, apteki, pewnie tego typu użyteczności publicznej, miejsc.
Tak jest. Tam będą, w niedzielę będzie dozwolona praca na stacjach paliw, w kwiaciarniach, aptekach, w placówkach handlowych, gdzie przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami, dewocjonaliami, prasa i tak dalej. Także tam troszkę
na tych wyjątków sklep się znajdzie.
Jest.
Mhm. Dobrze, to jeszcze jedna dobra wiadomość. Nie wiem, czy dobra, ale taka wiadomość, że ci, którzy pracują normalnie od poniedziałku do piątku i w najbliższą sobotę mają święto Trzech Króli i będą mieli dodatkowy dzień, albo już mieli, prawda? Mogli już mieć? Mogli.
W zasadzie powinno być tak, że w okresie rozliczeniowym oddajemy ten dzień wolny za święto, które przypada w innym dniu niż niedziela i w okresie rozliczeniowym pracodawca musi się wywiązać z takiego obowiązku oddania dnia wolnego, więc można było przedwyznaczyć, można po. Ważne, żebyśmy się zmieścili, byleby się pracownik zmieścił i pracodawca w okresie rozliczeniowym. Także jak najbardziej tak i jest to taki bonus dla pracowników, mają taki dzień wolny.
Zastanawialiśmy się swego czasu w redakcji, dlaczego jest tak, że za sobotę, jeżeli w święto jest w sobotę, to ten dzień wolny dostajemy, a jak w niedzielę, to nie.
Bo tu jest jak gdyby ten dodatkowy dzień, gdzie ten odpoczynek jest, powinien być dodatkowo zagwarantowany.
No a niedziela co?
Niedziela jest tak jakby z natury niedzielą.
W niedzielę mamy wolne i tak,
i tak? I tak, i tak, tak. Mhm. A niektórzy w soboty. No chociaż no trudno tutaj powiedzieć, no, co było takim zamysłem, ale generalnie
no tak,
szukamy
tutaj
tego odpoczynku.
Kodeks pracy rozróżnia praca w niedzielę i święta, a nie w sobotę i w niedzielę,
tak jest,
prawda?
Dlatego, że jak przypadało w sobotę, tak. No to pracownik nie miał możliwości jeszcze tego odpoczynku w niedzielę, bo to się jak gdyby w jednym dniu zbiegło i dlatego ten dodatkowy dzień.
Ale musi pracodawca wyznaczyć. Nie ma takiej możliwości, że się pracownicy zrzekną.
Tak, albo wyznacza pracodawca, albo daje swobodę wyboru takiego dnia pracownikom, byleby tylko w okresie rozliczeniowym odebrali ten dzień wolny. To nie musi być jeden narzucony dla wszystkich w tym samym terminie. Tak naprawdę tutaj pracodawca decyduje i czy chce dać swobodę pracownikom, żeby dopasowali ten dzień do swoich potrzeb, czy też chce, aby wszyscy pewne, jednego pewnie dnia.
Pewnie z jego jakiejś tam organizacji pracy tak. wynika, że mu łatwiej wszystkim dać albo...
Albo właśnie no, sukcesywnie, oczywiście. Mm-hmm.
No cóż, jeszcze jakieś zmiany nas czekają? Pewnie tak, no, bo to niemożliwe, żebyśmy tak... żebyśmy tak poprzestali na 1 stycznia, 1 marca i się skończyło. No dobrze, to tylko samych dobrych zmian możemy sobie życzyć w tym nowym 2018 i w kodeksach pracy i nie tylko. A moimi i Państwa gośćmi były pani Marta Baczar i Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Audycja Masz Prawo za tydzień, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.